Wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej usuwa z darmowego podręcznika Boże Narodzenie. W drugiej części rządowego naszego elementarza pod tytułem Zima przy zagadnieniu świąt pomijana jest ich prawdziwa tożsamość, unikając nazwy Boże Narodzenie. Do 7 lipca można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące treści tego podręcznika. Dlatego Fundacja Citizen Go zachęca do podpisania petycji w sprawie usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika. Można je znaleźć na stronie www.citizengo.org. Poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, mówi, że nie można pozwolić na to, aby umniejszano rangę i ważność święta Bożego Narodzenia.
Nie ma zgody na to, aby nasze podręczniki były traktowane tak jak podręczniki w państwie, gdzie nie ma katolików, czy chrześcijaństwo nie funkcjonuje, bo jeżeli ich dzieci mają się uczyć naszej kultury, naszej tradycji, to nie ma chyba ważniejszego święta, przynajmniej w mentalności dzieci, niż Boże Narodzenie. Próba tworzenia jakiegoś wrażenia, że to jest to dzień, kiedy należy robić ozdoby, wieszać je na choinkach, czy też robić sobie prezenty, to jest potraktowanie naszej tradycji, naszych świąt, Bożego Narodzenia, jako czegoś mało istotnego, na co my zgodzić się nie możemy.
Fundacja Citizen Go podkreśla, że poświadczona konstytucyjnie chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną indoktrynację, a jedynie o stwierdzenie kulturowego faktu, którego nie można przemilczeć. Przed domem premiera Donalda Tuska w Sopocie odbyła się manifestacja w sprawie ujawnionych nagrań w tzw. aferze taśmowej. Jej uczestnicy domagali się dymisji gabinetu Donalda Tuska, a także powołania Sejmowej Komisji Śledczej.
Brak nam młodej energii, która wyjechała za granicę właśnie przez PO, przez tą sitwę, która żeruje na młodych ludziach. Czekam po prostu na to, żeby też młode osoby obudziły się, przestały myśleć o iPhone'ach, o wakacjach, o super samochodach i pomyślały o tym, że musimy zawalczyć o to, co jest teraz tutaj, co się dzieje z naszym narodem, żeby walczyć tak jak nasi przodkowie, którzy oddawali swoje życie za to, żeby nam było lepiej, a my teraz to oddajemy za darmo podczas głosowania na PO.
Tak naprawdę nie możemy pozwolić, żeby to, co się wydarzyło, zostało zamiecione pod dywan. Tak jak tu przedmówcy wspominali i mówili, nie powinniśmy skupiać się na tym, kto nagrał, chociaż to też ważną częścią wyjaśnienia tego, ponieważ były to najważniejsze głowy w państwie i nie powinny być nagrywane, ale to, co zostało ujawnione, jest karygodne, nie do zaakceptowania.
Demonstracja odbyła się na skwerze imienia Andrzeja Grubby przed domem premiera. Bruksela skontroluje sprawę Jana Kulczyka. Państwo polskie nadpłaciło firmie najbogatszego Polaka 895 milionów złotych. Alarmuje jeden z portali. Chodzi o rekompensaty wypłacane przez państwo spółce Autostrada Wielkopolska, w której 23,8% udziałów należy do Kulczyk Holding. Komisja Europejska zamierza wyjaśnić, czy spółka Autostrada Wielkopolska nie dostała zawyżonych rekompensat za zwolnienie ciężarówek z opłat za przejazd odcinkiem z Konina do Nowego Tomyśla. Według szacunków państwo mogło nadpłacić spółce aż 895 milionów złotych. Ta sprawa trwa już kilka lat i może się okazać poważniejszą w skutkach, niż może się wydawać, podkreślił poseł Andrzej Adamczyk.
To się musiało tak skończyć, że Komisja Europejska, która domaga się wyjaśnień, bo z jednej strony ułoży środki europejskie na rozbudowę infrastruktury drogowej w Polsce, a z drugiej strony państwo miało wydawać pieniądze na budowę autostrad, wydaje ją na rekompensaty, których uzasadnienie jest co najmniej bardzo wątpliwe i nigdy nie zostały wyjaśnione wprost i do końca, że nie został wyjaśniony system naliczania, sposoby naliczania tychże rekompensat. To jest, wydaje się, wręcz sytuacja skandaliczna. Niestety kolejni ministrowie rządu Tuska chowali pod dywan te rozliczenia i to jest kolejna puszka Pandory, która może wreszcie spowoduje, że łuski społeczeństwa z oczu spadną.
W 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli zauważyła, że rząd wypłacił prywatnym operatorom autostrad za wysokie rekompensaty za zwolnienie ciężarówek z opłat za jazdę po ich drogach. Decyzję o tym postępowaniu wobec kierowców ciężarówek podjął w 2005 roku rząd pod kierownictwem Marka Belki. O rekompensatach zdecydował Sejm zdominowany przez SLD. W Poznaniu odbyły się główne uroczystości 58. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Przed miejscami pamięci związanymi z tym wydarzeniem od rana odbywały się spotkania, składane były kwiaty. W kościele ojców dominikanów sprawowana była uroczysta Eucharystia w intencji ofiar Czerwca. Poznański Czerwiec był pierwszym w PRL-u masowym buntem robotników i mieszkańców tak dużego miasta. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL-u bagatelizowane bądź przemilczane, mówi dr Dariusz Kucharski, historyk.
Wydarzenia poznańskie, wielokrotnie przez stronę lewicową, czyli komunistyczną, upraszczane do walki o chleb, lepsze warunki życia. W rzeczywistości była to kolejna próba wyzwolenia się i pokazania, że chcemy być ludźmi wolnymi, jako naród, jako społeczeństwo. To był kolejny etap walki o niepodległość. Nadzór nad walkami, nad zwalczaniem tych powstańców poznańskich miały oddziały i środowiska dowódcze sowieckie. I to tutaj nie podlega żadnej dyskusji. W niektórych jednostkach również siedzieli żołnierze sowieccy, ponieważ polskim żołnierzom nie ufano, iż mogą wykonywać swoje powierzone im przez oddziały dowódców komunistycznych zadania.
Według badań IPN-u w wyniku dwudniowych starć na ulicach miasta co najmniej 58 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych. Około 700 osób aresztowano. Od 2006 roku 28 czerwca jest Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956. W sobotę minęła setna rocznica zamachu na austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zamach ten stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. W spisku wzięło udział kilku Serbów, wśród nich Gavrilo Princip, który oddał śmiertelny strzał. Wszyscy stanęli przed sądem. Pierwsza wojna, nazwana też Wielką Wojną, po raz pierwszy w dziejach objęła ogromne terytoria, a jej skutkiem był upadek wielkich monarchii i pojawienie się nowych państw na mapie Europy. Profesor Jan Żaryn, historyk, wskazuje, że to wydarzenie odegrało kluczową rolę dla Polaków. Zakończyło również Belle Époque.
Świat wówczas uporządkowany, który zresztą bardzo mocno oddalał się od chrześcijańskiego rozumienia tych samych często słów, jak sprawiedliwość, postęp, jak wolność. Ten świat w gruncie rzeczy w sposób logiczny właśnie się sam doprowadzał z Belle Époque do wybuchu I wojny światowej, gdyż w tym wszystkim, co nazywamy postępem, zabrakło iskry Bożej. Paradoks polega na tym, że my, Polacy, stanęliśmy przed bardzo ważnym dla nas problemem. To zbliżała się przecież wojna wymodlona przez Adama Mickiewicza. I rzeczywiście politycy, nasze elity miały świadomość, że ta wojna może spowodować, że na sceny międzynarodowe w gabinetach pojawi się sprawa polska.
Mimo podpisania w Wersalu w 1919 roku przez państwa Ententy traktatu pokojowego z Niemcami kończącego wojnę, nie rozwiązano większości konfliktów na kontynencie. 20 lat później, w 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. W katedrze legnickiej odbył się uroczysty ingres księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Ksiądz biskup został nowym pasterzem diecezji legnickiej. Mszę świętą poprzedziła procesja do katedry świętych apostołów Piotra i Pawła. W uroczystościach wzięli udział ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a także przedstawiciele Episkopatu Polski i wierni. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił nowy biskup legnicki.
Pragnę pełnić moją posługę w tej diecezji z pomocą Maryi i na jej wzór. Chcę prowadzić innych ku takiemu pojmowaniu i przeżywaniu życia, by było ono nieustannym poszukiwaniu Jezusa i w tej konfrontacji z Nim całkowitym oddaniem siebie, by być w sprawach Ojca. Byśmy jako wspólnota przez oddanie się każdego z nas stawali się świątynią chwały Boga.
Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski zastąpił księdza biskupa Stefana Cichego, który po osiągnięciu wieku emerytalnego zrezygnował z kierowania diecezją. Ksiądz biskup otrzymał święcenia kapłańskie na początku lat 70. Jest profesorem nauk teologicznych. W 2002 roku papież Jan Paweł II mianował księdza prałata Kiernikowskiego biskupem siedleckim. Jest trzecim z kolei ordynariuszem legnickim. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa szkolenie dla kandydatów w wyborach samorządowych. Kurs jest propozycją dla tych wszystkich, którzy chcą połączyć wiedzę praktyczną z zakresu samorządności z religijnością i moralnością. Celem kursu jest przygotowanie ludzi do pracy samorządowej. Weekendowe szkolenie obejmuje m.in. zajęcia na temat kampanii wyborczej, funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, mienia komunalnego, zasad relacji z mediami czy programów operacyjnych Unii Europejskiej, mówi ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni.
W ogóle ludzie nie interesują się polityką. Ostatnio chociażby wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały poprzez fakt, jaki procent brał udział w głosowaniu, widzimy, że wciąż nasze społeczeństwo nie jest obywatelskie. Wciąż ludzie po prostu nie mają zaufania do rzeczywistości uprawiania polityki.
Z kolei, jak zauważa profesor Mieczysław Ryba, z tego szkolenia może skorzystać każdy, kto chce posiąść wiedzę o mechanizmie funkcjonowania samorządów poszczególnych szczebli.
Jest pewne duże zagrożenie tak zwanej partyjności. To znaczy nie chodzi o konkretną partię, tylko o myśleniu cząstkowym w perspektywie również społeczności lokalnej. Czyli, że stawiamy sobie grupowy interes jako cel, a nie interes całości, a nie dobro całości, a nie dobro wspólne.
Trzech ukraińskich żołnierzy zginęło, a czterech zostało rannych w sobotę pod Słowiańskiem w obwodzie donieckim. Doniesienia o dalszych incydentach pojawiają się mimo przedłużonego przez władze w Kijowie rozejmu na wschodzie kraju. Separatyści twierdzą, że rozpoczną negocjacje pokojowe z Kijowem, jeśli siły rządowe wycofają się ze wschodnich obwodów. Odmawiają złożenia broni, dopóki ten postulat nie zostanie spełniony. Minister obrony Michajło Kowal zapewnił w sobotę, że żołnierze ukraińscy ściśle przestrzegają decyzji prezydenta o przedłużeniu zawieszenia broni. Pierwotny rozejm obowiązywał od 20 czerwca do 27 czerwca. Petro Poroszenko przedłużył okres obowiązywania zawieszenia broni do godziny 22 w poniedziałek 30 czerwca. Unia Europejska przedstawiła w piątek separatystom czteropunktowe ultimatum, którego warunki mają zostać spełnione do 30 czerwca. Składa się na nie przywrócenie kontroli władz ukraińskich nad trzema przejściami granicznymi, zawarcie porozumienia umożliwiającego OBWE monitorowanie przestrzegania rozejmu, uwolnienie zakładników, w tym obserwatorów OBWE, rozpoczęcie rzeczowych negocjacji na temat wdrażania planu pokojowego Poroszenki. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.